Doktor Cezary Mech jest w studio. Witamy serdecznie ponownie po godzinie 9, trzecia godzina naszego programu. Dwa tematy się pojawiły. Jeden to obecność ukraińskich pracowników w naszym systemie gospodarczym i nie tylko. Pan jest przeciwnikiem tej obecności, mówiąc, że to obniża płace i może się negatywnie przyczynić do rozwoju Polski. Drugi argument z drugiej strony jest taki, że no to są właśnie te cenne ręce do pracy w naszym systemie, a z drugiej strony Ukraińcy służą jako nasze usprawiedliwienie. Zawsze możemy powiedzieć, że nie możemy przyjmować żadnych uchodźców z krajów islamskich, których potem trzeba by utrzymywać, bo są już u nas Ukraińcy, z których to znowu nie jest może powszechna wiedza, ale przynajmniej kilka dużych grup można wydzielić. Tak? Grupy tych, którzy są nacjonalistami ukraińskimi i mieszkają na tych terenach dawnej II Rzeczpospolitej. Tych, którzy są tak naprawdę Rosjanami zukrainizowanymi w jakiś tam sposób powierzchownie bądź nie. No i po prostu Ukraina jest miejscem, gdzie mieszkają. Przyjechali tutaj. Mogą się może kiedyś spolonizować. Innych grup już nie będę wymieniał, bo pan teraz będzie mówił, dlaczego uważa pan to za niekorzystne i co możemy zrobić, żeby było dobrze?
Znaczy, ja pracowałem tam z pewnymi przerwami przez 3 lata na Ukrainie, w Kijowie, tam zresztą doradzałem w aspekcie rynku kapitałowego, zresztą dla firmy amerykańskiej. Więc myślę, że te miałem bardzo dużą ilość znajomych, więc to, o czym mówię, to nie dotyczy kwestii Ukraińców. Może można traktować szerzej, aczkolwiek oczywiście jest taki dodatkowy posmak związany z tym, że to dotyczy jakiegoś narodu sąsiadującego, no, gdzie kwestie dotyczące takiego wymieszania polsko-ukraińskiego, no to bardzo żeśmy boleśnie odczuli, z jednej strony tracąc te kresy już podczas pierwszej Rzeczpospolitej, a później no to jest kwestia bardzo bolesna dotycząca jednak no tych mordów, tego ludobójstwa, które odbyło się na Wołyniu. No i taki proces galicyzacji no, ma swoje oczywiście negatywne konsekwencje. One są zresztą wyliczalne, ponieważ istnieje coś takiego jak Peace Index, w którym się okazuje, że właśnie tego typu polityka, znaczy tego typu sytuacja, gdzie mniejszości są bardzo, stają się bardzo istotne, no wymuszają na państwie znacznie większe nakłady i koszty, co odbija się oczywiście negatywnie na gospodarce. No, między innymi to jest ten efekt, że my mamy ten PIX w relacji do PKB już obecnie dwukrotnie wyższy niż, znaczy te koszty w relacji do PKB mamy w tym indeksie dwukrotnie wyższe niż w Japonii. Oczywiście to w jakiś sposób nawiązuje do tych kwestii, które zostały poruszone przedtem. Moja uwaga dotyczy sytuacji finansów publicznych i kwestii dotyczących konwergencji. My jesteśmy krajem, który jest w Unii Europejskiej, krajem, który powinien bardzo szybko doścignąć pod względem wynagrodzeń te, które są na zachodzie, ponieważ no już 1 metr za polską granicą zachodnią wynagrodzenia są przeciętnie 3-krotnie wyższe. No i okazuje się, że oczywiście tam pracodawcy wiedzą, ile należy płacić i stąd są w stanie płacić. Sytuacja jest taka, jest bardzo niedobra w sytuacji swobody przepływu ludzi, przy jednoczesnym jednak blokadach, jeśli chodzi o Unię Europejską, dotyczące przenoszenia kapitału. Bo wydawałoby się taką rzeczą naturalną, że jeśli u nas jest koszty pracy są trzykrotnie niższe, no to Polska powinna po prostu bardzo szybko jednak przedsiębiorcy przenieść te zakłady pracy do Polski i te rzeczy powinny się wyrównać. W sytuacji, kiedy tak nie jest, to powoduje, że Polacy, mając tą możliwość pracy za granicą, który zresztą w jaki sposób pan ten wspomniał, może w innym kontekście, nawet postaci po prostu tego arbitrażu dotyczącego uprawnień, tak? No bo to jest arbitraż dotyczący uprawnień, że można gdzieś studiować taniej, a później się przenieść i mieć wynagrodzenie wyższe. Więc tego arbitrażu, że można się przenieść, no powoduje tą masową emigrację Polaków, polskiej młodzieży za granicę, bo jeśli no, tam można kilkakrotnie więcej zarobić, to nawet jeśli są wyższe koszty utrzymania, no to jest po prostu olbrzymia zachęta. Więc my nie powinniśmy dążyć do tego, żeby być tym krajem, tym takim peryferyjnym, ponieważ widzimy, jakie to są konsekwencje. To nie tylko jest kwestia, że...
Dostawcą taniej siły roboczej tak. I wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy wyemigrują.
My przecież na każdego takiego wyemigrowanego dziecko, no to ponieśliśmy społecznie około pół miliona do miliona złotych. To są olbrzymie nakłady, które nikt nam tego nie rekompensuje. Więc my nie powinniśmy dążyć do tego, żeby schładzać wzrost tych wynagrodzeń. A my schładzamy, bo nawet rząd właśnie w budżecie na 2018 rok w tabeli tam takiej pierwszej dotyczącej założeń makroekonomicznych jasno pokazuje, że w 2017 roku, a więc obecnym, wzrost wynagrodzeń będzie 3%, ujęciu realnym. W przyszłym roku nawet spadnie ten wzrost do 2,4% i później do 2021 roku będzie o 3% rósł. No i w tym momencie, jeśli mamy rozmowy, to oczywiście powoduje potężne konflikty, bo jedni, którzy są tacy, co ja będę po prostu protestował, co ja będę robił, po prostu biorą się, pakują, wyjeżdżają, tak? Inni są bardzo niezadowoleni i protestują. Oczywiście to powoduje olbrzymie konflikty, które jesteśmy świadkami, o których zresztą na antenie tutaj tego radia już po paru lat wieszczę, że to musi spowodować tego typu konflikty. I jeśli my mamy taką sytuację, no, że zakładamy, że w przyszłym roku tam wzrośnie realnie 2,4%, to widać wyraźnie, że nie ma tej perspektywy dla tych rezydentów. Oni nie chcą tego. A z drugiej strony widać, że oni mogliby dojść do tych płac, które zgodnie z tymi zapowiedziami rządu oni by mogli osiągnąć, ale to byłoby za 70 lat, tak? No więc na emeryturze. Dlatego też ja się w jakiś sposób cieszę w ogóle, że nareszcie jest już w tej debacie publicznej mówione to, że rzeczywiście ten milionowy napływ tych imigrantów no powoduje to, że te płace po prostu są zamrożone. No, ale z drugiej strony no, też należy pamiętać, no tu pan w jakiś sposób poruszył. No mamy, dzięki temu możemy się usprawiedliwiać przed zagranicą, że my jakichś imigrantów przyjmujemy. Tylko ja się obawiam, że możliwe, że ten cały hałas dotyczący przyjęcia tych imigrantów jest po to właśnie, żeby umożliwić tą politykę masowego tego zalewu Ukraińców w Polsce. A przecież zauważmy, to nie jest żadne usprawiedliwienie, ponieważ zarówno Węgrzy, jak i Czesi takiej polityki nie prowadzą. No i w efekcie rzeczywiście u nich te wynagrodzenia znacząco rosną, ponieważ jeśli nie ma podaży siły roboczej, no to muszą pracodawcy oferować wyższe wynagrodzenia. Oferowanie wyższych wynagrodzeń wymusza na wszystkich pracodawcach to, żeby dokonywali innowacyjności. Ktoś mówi, że to polega tylko w tym momencie na tym, że ta innowacyjność jest zahamowana na parę lat. No bo później znowu ona wystąpi, ale to nie jest prawda. Bo jeśli za chwilę zaczniemy sprowadzać masowo, powiedzmy, Hindusów, którzy jeszcze są tansi, póki po prostu...
W Bangladeszu mieszka 160 milionów ludzi.
To więc można powiedzieć, że my tak w ten sposób tak się staczamy. Zamiast dokonać właśnie tego tego znaczącego przyspieszenia w tym okresie ciężkim. Zresztą, żeby to była jasność, to przyspieszenie wynagrodzeń odbije się na dochodach budżetowych i na tym, że będą pieniądze właśnie dla tych różnych rezydentów. I zresztą powiem tak, wszystkie te grupy, które są tłamszone w jakiś sposób w aspekcie wynagrodzeń, one inaczej będą patrzyły na te procesy, jeśli będą kilkunastoprocentowe wzrosty wynagrodzeń. A jeszcze druga kwestia, o której to mówimy, to przecież nie tylko dotyczy tego, że są zmniejszane tłamszone te wynagrodzenia w polskiej gospodarce, na które powiedzmy my ubolewamy, ale przecież wchodzą inne rozwiązania takie, tego typu, że można na przykład w ramach porozumień, do których Polska nie jest zmuszana podpisywać porozumień, my uwzględniamy i mówimy często zresztą, że ci, którzy pracują, Ukraińcy w Polsce, no to płacą na ZUS i dzięki temu będziemy mieli wyższe. Nie będziemy mieli wyższe, ponieważ wszelkiego typu prawa, które oni nabywają w Polsce, oni mogą wytransferować na Ukrainę. My nie mogliśmy, ZUS nie był w stanie dopracować się takich rozwiązań cząstkowych, żeby nawet ci pracownicy, którzy byli przymusowi w Niemczech podczas wojny, niewolnikami pracy byli, żeby oni dostawali częściowe emerytury z Niemiec. A ponadto są takie profity, które nawet faworyzują obywateli z Ukrainy, ponieważ można wpłacić tylko jedną składkę, żeby dostawać minimalną emeryturę w Polsce. A więc nie tylko chodzi o imigrację pracowników, ale też emerytów. Przy czym powiem tak, to jest o tyle dziwne, ponieważ nawet opozycja, no pan Petru, zna zasady reformy emerytalnej. On w tym uczestniczy. I tam była zasada, że jeśli że zasadą tej reformy było takie, że trzeba odłożyć świadczenie po to, żeby w przyszłości z niego korzystał. A tu nie ma kwestii dotyczącej transferu aktywów ze strony kraju sąsiedniego i uwzględnia się jednak w tym kwestii dotyczącej minimalnego świadczenia emerytalnego, to uwzględnia się okres pracy na Ukrainie. Dokończę tylko jedno zdanie. Dlaczego jest to w jakiś sposób niesprawiedliwe względem Polaków? Ponieważ Polacy pracujący na umowach śmieciowych tego okresu nie mają i dlatego są emerytury, które oni wypracowują w wysokości 7 groszy. Ale gdyby okazało się, że poprzednie lata by uznano im za jakiś okres pracy, jakiejś aktywności, to by mieli 1000. I okazuje się, że tutaj jest dyskryminacja, przy czym ona by można łatwo tą kwestię rozwiązać, gdyby uznanie prawa stałego pobytu wiązało się jednocześnie, że ten organ przyznający takie prawo, gdyby on przekazywał do ZUS-u tę kwotę równoważną tym benefitom, a więc tam powiedzmy 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy to jest niezbilansowane, to grożą nam nie tylko płace no, takie śmieciowe i kontrakty śmieciowe, ale grożą nam emerytury śmieciowe w postaci jakiejś emerytury obywatelskiej na przyszłość, jeśli nie zbilansujemy ZUS-u.
Doktor Cezary Mech, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A my, proszę Państwa, zbliżamy się do części muzycznej naszego programu. Marcin Styczeń jest na miejscu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczniemy od jakiejś piosenki.
No, mam nadzieję.
Wydaje się, że jest kłopot z piosenką, którą przyniosłeś, to na razie o niej opowiedz.
Już niebawem ukaże się moja płyta Lubię gadać z Leonardem. To 11 piosenek w moich tłumaczeniach z ostatnich 3 płyt Leonarda Cohena. Myślę, że tym twórczością chcę troszkę przyłożyć cegiełkę do tej popularyzacji piosenek Leonarda Cohena, bo wielką robotę w latach 80. i później robił Maciej Zębaty. Przetłumaczył największe przeboje Cohena i tak naprawdę twórczość Cohena jest znana dzięki jego tłumaczeniom. Natomiast Maciej Zębaty zmarł w 2011 roku i nie mógł już przetłumaczyć tych ostatnich płyt Leonarda Cohena, tych 3 ostatnich. I dlatego postanowiłem się wziąć za tą twórczość i z tych bardzo głęboko duchowych piosenek, które Cohen pisał przed śmiercią, wybrałem 11, przetłumaczyłem. Spadkobiercy zaakceptowali te tłumaczenia. To była taka dość skomplikowana procedura, bo ja później to, co przetłumaczyłem, musiałem słowo w słowo przetłumaczyć na angielski. To było wysłane do Stanów Zjednoczonych i zostało zaakceptowane.
O, to ciekawe. Również autoryzacja nastąpiła. Leonard Cohen, no jednak dziecko polskich emigrantów. Matka z Wileńszczyzny, ojciec tutaj z terenów Królestwa.
Dokładnie tak. A drugi element jest taki, pamiętam, że kiedy podróżowałem po Kanadzie, to odwiedziłem też Montreal, gdzie on się wychował i zrozumiałem jego fenomen, jego popularność w Europie, bo jednak Montreal jest bardzo europejskim miastem, duże wpływy Francuzów, francuskojęzycznym i dlatego też on, można powiedzieć, był twórcą bardziej europejskim niż amerykańskim.
To posłuchamy teraz czego?
Lubię gadać z Leonardem.
Marcin Styczeń wczuwał się w klimaty Leonarda Cohena, specjalnie takim niskim głosem musiałeś śpiewać.
No generalnie ten głos niski jest, tylko zawsze mnie ciągnęło w wyższe rejestry, a się okazuje to wiele osób. I też kanadyjski realizator dźwięku Chris Aiken, z którym pracowałem, właśnie był zachwycony tym niskim brzmieniem i przy tym niskim brzmieniu
no właśnie,
pozostałem.
Od tej strony cię nie znaliśmy.
No więc będzie można mnie poznać, także od tej strony płyta 7 listopada, dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Leonarda Cohena, także koncert w warszawskich Hybrydach, na który zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Artyści, którzy przychodzą do nas, mają zwykle jakieś zaproszenia i my myślimy, że już może sobie na coś pójdziemy gratis, ale nie, proszę państwa, oddajemy państwu pierwsze dwie osoby, które się napiszą maila na, albo nie, albo te, które na Facebooku nas tutaj poinformują, żeby chciały pójść, to dostaną dwa podwójne zaproszenia.
Klub Hybrydy, 7 listopada, godzina 19. Lubię gadać z Leonardem.
Na Facebooku Radia Wnet. Marcin Styczeń, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję,
chyba, że chcesz zostać, bo wszedł do studia pan doktor Gorg Jakob. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. A my oczywiście patrzymy się na tę nieszczęsną Syrię tych Kurdów i zastanawiamy się, kiedy to się skończy, kiedy tam zapanuje pokój, kiedy można będzie normalnie tam żyć.
Tak, przed wyjściem na antenę, dzień dobry jeszcze raz, pan Styczeń właśnie mnie zapytał, kiedy to się skończy. No chyba tak prędko się nie skończy. Z różnych względów. No zmienia się, w ogóle sytuacja jest tak dynamiczna, że z dnia na dzień coś się zmienia. Jeszcze niedawno Stany Zjednoczone były, a propos Kurdów, były gorącymi zwolennikami Kurdów i powstania państwa kurdyjskiego. Właściwie tak naprawdę oni doprowadzili do powstania de facto państwa kurdyjskiego, ale brakowało ogłoszenia niepodległości, a nagle jak Kurdowie chcieli ogłosić niepodległość, Stany Zjednoczone wraz z całym światem byli przeciwnikami. Poza tym, tak przechodząc tutaj do państwa, się zastanawiałem, chyba polityka Stanów Zjednoczonych zmieniła się co do krajów z grubsza arabsko-muzułmańskich, bo dotychczas była polityka dwóch wrogów. To mniej więcej, jak gdybyśmy mieli mapę, byśmy widzieli, że Pakistan był skłócony z Afganistanem, Afganistan z Iranem, Iran z Irakiem, Irak z Syrią. Taki ciąg skonfliktowanych państw. A teraz właśnie Trump dokładnie chce, nie wiem z jakim skutkiem, właściwie pogodzić te wszystkie, bo w tej chwili on musi pogodzić, w ogóle sam się pogodzić z Turcją, członkiem NATO, ale antykurdyjskim krajem.
I jeszcze prorosyjskim.
Jeszcze prorosyjskim. Musi pogodzić to z Kurdami, ale którymi Kurdami? Kurdami w Syrii, który bezpośrednio właściwie dowodzi.
Czy w Iraku. Zęta,
czy Kurdami w Iraku. I rzeczywiście w tej chwili cały...
Którzy tam przez te cały... niepokój, który dzieje się od 2011 roku, zatrzymali strefę bezpieczeństwa, gdzie można było w miarę normalnie egzystować.
Pan mówi o terenach Syrii w tej chwili?
Tak,
można powiedzieć, akurat stamtąd pochodzę, więc tak
nie do końca.
Mniej więcej, można tak uznać, że na pewno nie było tam państwa islamskiego. I to nie jest tak mało. Bo to już jest bardzo duży sukces, że udało się w tych terenach północno-wschodnich Syrii doprowadzić do tego, że nie ma państwa. To dzięki oczywiście między innymi Kurdom, ale właściwie populacji tam. Ten tak zwany front demokracji Syrii to jest frontem kurdyjsko-arabsko chrześcijański, tak z grubsza. Oczywiście ze Stanami. Nawiasem mówiąc, na początku wcale nie byli ze Stanami, tylko z Rosją. Ale no niestety wszystkie małe siły, że tak powiem, chcą czy nie chcą, są potraktowane instrumentalne przez wielkich tego świata. Także Kurdowie nie są wyjątkiem, ani w jakimś, nawet Syryjczycy w całości nie są wyjątkiem, bo są instrumentalnie potraktowane przez Iran, jak i Rosję i przez Amerykanów też. Także, przepraszam, chyba mętnik już doprowadził do mętnika tak w głowie, a nie... Ale tak, jedyna nadzieja jest w tym, to nie znaczy, że dobrze, ale że mogło się skończyć działanie wojenne, że już dochodziło do punktu wyjścia. Punkt wyjścia było zdobywanie terenów gazu i ropy. Jak wiemy w tej chwili, państwo irackie z Bagdadu opanował Kirkuk za zgodą Stanów Zjednoczonych, nie inaczej. Nie mogło być inaczej.
Przy minimalnym oporze tych wojsk kurdyjskich, które się wycofały.
No, wypada stawiać opór, no bo jak inaczej? Nie można inaczej. Taki to są teatr wojenny. Tak. W Syrii z kolei Kurdowie, sojusznicy Stanów Zjednoczonych też opanowali te tereny i to są obok jedno uzupełnie drugie. Także to jest, nawiasem mówiąc, to były tereny państwa islamskiego mniej więcej.
Tak.
Więc ta próżnia, która powstaje, jak widać, chcą Amerykanie wypełnić. I teraz co Rosja na to? To rzeczywiście nie wiemy. Zaryzykuję tezę, bo do tej pory uważałem, że Rosja nie odpuści Syrii, bo tak od 7 lat temu powiedziałem, do przedwczoraj tak uważałem. Bo między innymi Syria była taką darem od Boga dla Rosjan, żeby udowodnić, że okres
smuty się
zakończył. Jednego dominanta Stanów Zjednoczonych się skończyło. I udowodniła Rosja, że jest ważnym partnerem i graczem międzynarodowym. I w tej chwili Syria już jak gdyby, i to się obawiam, jak gdyby już nie ma, już wyczerpało tą funkcję. To już się udowodniło, więc ja się boję, że Putin powie teraz...
Rosjanie rzeczywiście ogłaszają takie zakończenie działań, albo mówią, że niebawem takie zakończenie ogłoszą. Będzie mieć defiladę rosyjskiej armii, będą czastuszki na ulicach Damaszku. No i co tam jeszcze sobie można wyobrazić? Hura Aleksandrowa będzie teraz tutaj, ale na pewno zaraz tam pojedzie do was i będzie ćwiczył prysiudy.
Podczas gdy wojska tureckie wkraczają na terytorium Syrii, a rząd Asada żąda wycofania tych wojsk jako okupacyjne siły, nie bez racji, mówimy w świetle prawa międzynarodowego oczywiście, oczywiście i żąda wycofania wojsk amerykańskich, a Rosjanie z kolei mówi, wszystko jest w porozumieniu się z nami. Wszystko. My rozmawialiśmy z Turkami, jest to zasada, w ogóle wszystko jest uzgodnione, więc nie wiadomo w tej chwili, kto z kim uzgadnia. Czy Putin z Asadem, na pewno w jakimś sensie tak, ale czy Putin z Netanyahu, niedawno były rozmowy
telefoniczne. A kto popełnił błąd, pana zdaniem, że w ogóle do tej rzezi na Bliskim Wschodzie doszło? Gdzie była pomyłka? Taka, nie mówmy o pakcie z podziału Turcji po I wojnie światowej, ale coś, co każdy z nas widział na własne oczy.
No własne oczy widzieliśmy, to znaczy wie pan, no muszę jednak parę lat co najmniej wstecz to wracać, to ojciec Asad doprowadził do nie śmiem powiedzieć, do islamizacji, ale od dołu, nie od góry, islamizacji i to skrajnego islamu w Syrii. Od 1970 roku do 2012, to mogę się mylić o dwa lata, zbudowano 18 tysięcy meczetów. Kilka tysięcy ośrodków tak zwane nauczania Koranu. Ileś tam szkół tak zwanych szariackich. Wszystko za pieniądze z Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony Iran, wielki sojusznik Syrii, również nie siedział cicho, też zbudował swoje. Pewnego dnia musiało dojść do starcia między Arabią Saudyjską i Iranem. Najlepiej nie na terenie, nie na własnych terenach oczywiście, tylko na terenie Syrii. Tak naprawdę tutaj, jeżeli mówimy o ideologii, oczywiście możemy mówić o Gazie i Europie też, ale to jest jak, nie jest inny temat, bo Katar chciał sprzedać swój gaz przez Syrię. No ale Rosja i Iran oczywiście zastopowali to, no, nie tylko stopowali, ale podpisały inną umowę całkiem, gdzie właśnie gaz irański płynie przez Syrię. Więc no niestety, ile byśmy nie mówili, powstaje mętlik w głowie. Na pewno jest to, tak, żeby oczyścić ten teren. Na pewno to jest walka Arabii Saudyjskiej z Iranem, czytaj to, sunnizmem, z szyizmem na terytorium Syrii. Na pewno to jest walka o ropę i gaz na terytorium Iraku i Syrii i dostarczenie tego towaru na zachód, gdzie byłoby klęską dla Rosji, gdyby tak się stało. Zwłaszcza Katar. Katar w tej chwili do Polski sprzedaje, ale zupełnie innymi środkami.
Tak.
Także błąd był, to znaczy, jeżeli tak mówię, jako z pochodzenia jestem Syryjczykiem, taki błąd bezpośrednio uważam, że popełniła opozycja syryjska. I nazwijmy to demokratyczna opozycja syryjska, która była słaba, bardzo słaba. Właściwie nie była opozycją, tylko byliśmy, bo tak zaliczam siebie do nich, byliśmy opozycjonistami, a nie ruchem opozycyjnym. Mhm. A zostaliśmy oszukani przez Zachód. Sarkozy przyjmuje ówczesnego szefa opozycji jako na prezydenta, naprawdę jak no, przed Elizę, tam, jak przyjmował wielkich prezydentów, a potem popuścił. No,
nie, tak, pan zna trochę historię Polski, nie?
No trochę.
No to wie pan, że nie wy pierwsi.
No właśnie tak rozmawialiśmy tutaj z panem, no to oczywiście, że tak. I dlatego między innymi chyba Asad wiedział o tym i to niestety, no to jest in plus dla Asada, wybrał solidniejszego sojusznika.
W sensie Rosję?
Rosję i Iran, tak, którzy no jak do tej pory wspierali go, bez nich to by dawno by padł. Mhm. Nie wiem z jakim skutkiem,
bo no właśnie, to, żebyśmy, tak, mamy jasne. Demokratyczną Libię, prawda? Po usunięciu. Pan się śmieje, państwo może nie wiecie, ale Libia jest krajem takim bez państwa, gdzie rządzą jakieś gangi, których każdy nazywa się. Są premierzy, są rządy, ale tak naprawdę, jeżeli ma się jakieś pieniądze, to bardzo łatwo trafić do piwnicy sąsiada, który będzie żądał haraczu od rodziny.
Panie redaktorze, akurat Libię dosyć dobrze znam, bo miałem zaszczyt być nawet szefem polskiej misji archeologicznej w Libii, gdzie mieliśmy dom, który dostaliśmy od władz ówczesnych Libii, zbudowany jeszcze przez Włochów. I pewnego dnia dostałem informację, telefon, proszę pana, ten wasz dom już jest zajęty przez jakiegoś rewolucjonistę. Wsiadł z karabinem, z rodziną, mówi, to jest mój dom. Nigdy nie było jego, naprawdę. To
no
nie
ale
jest
ten... jak on miał karabin, a panowie nie, no to o czym
wczoraj prowadziłem rozmowę na ten temat, wczoraj dokładnie prowadziłem rozmowę na ten temat z kolegą z Libii, z archeologiem libijskim, żeby, czy jest szansa, mówili, jaka szansa jest. Jaka szansa, żebyśmy odzyskali. Więc rzeczywiście bezprawia. 4 lata temu byłem w Bengazji. Policzyłem tak sobie, tak na odległości, samochodem jadąc, gdzieś 1,5 kilometra do 2. Policzyłem i zatrzymałem na 100 samochodów bez w ogóle numerów rejestracyjnych.
Tak.
Także o Libii też może moglibyśmy mówić dużo, bo znam dosyć dobrze.
No więc właśnie, i to jest efekt takiej rewolucji.
Opozycja nie widziała to, co powiedziałem, że Arabia Saudyjska, w ogóle radykalny islam w postaci Arabii Saudyjskiej i wcześniej zasiali w ogóle ten radykalizm. Bo w ciągu 4 tygodni...
I to było coś, czego państwo jako opozycjoniści w Syrii nie zdawaliście sobie sprawy, tak?
Nie,
że, nawet powiedziałbym... że ten lud, który niby jest spokojny i tak dalej, to oni po prostu w tych meczetach tam...
Myśleliśmy, że jak my jesteśmy, to cała Syria taka jest. To, bo ja jestem tolerancyjny, dla mnie nie ma różnicy między chrześcijaninem, muzułmaninem. Walczymy o obywatelskie państwo, o państwo demokratyczne, więc chyba wszyscy Syryjczycy tacy jesteśmy. Okazało się, że my jesteśmy mniejszością niestety. No tak, taka jest prawda. I to elitą właściwie, nie tylko mniejszością.
Lekcje geopolityki i uczenia się na błędach ciągle przerabiamy i ciągle je popełniamy. Tak w Syrii, jak w Polsce. Może w Polsce już nie taką, miejmy nadzieję.
No miejmy nadzieję.
Bardzo serdecznie dziękuję pan George Jakob. Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się pięknie.
Dziękuję.